Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Burę, Belgia, rok 1932. Burę na początku lat 30. było niczym niewyróżniającym się miasteczkiem, leżącym niedaleko granicy z Francją, około 60 mil od Brukseli. Spokój tego miejsca zakłócały jedynie przejeżdżające tamtędy pociągi. Wzmacniał się nazizm, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Kościół przygotowywał się do obchodów 1900. rocznicy urodzin Chrystusa. Świat znajdował się w stanie kryzysu. Panowało powszechne bezrobocie. Brakowało chleba. Głód i krwawe zamieszki były na porządku dziennym. Zapomniano o ostrzeżeniu z Fatimy, o zapowiedzianej wojnie, o ile świat nie nawróci się. Niestety, ten kryzys dotyczył także wierzących. Wielu katolików zaczęło odchodzić od kościoła. Rodzice posyłali dzieci do szkół podstawowych, w których religia była traktowana marginesowo. Do Burę również dotarł antyklerykalizm zza francuskiej granicy. I właśnie z takich rodzin, obojętnych religijnie, Maryja wybrała dzieci, które stały się świadkami jej objawień w Burę. Matka Boża w Burę objawiła się 26 razy od 29 listopada 1932 roku do 3 stycznia 1933 roku. Na świadków objawień Matka Boża wybrała dzieci. 15-letnią Fernande Voisin, jej 11-letniego brata Alberta i ich siostrę, 13-letnią Gilbert, oraz drugie rodzeństwo, 14-letnią André Dijonbre i jej 9-letnią siostrę Gilbert. Rodziny przyszłych wizjonerów niewiele miały wspólnego z wiarą. Państwo Voisin i Dijonbre byli typowymi przedstawicielami epoki. W ogóle nie myśleli o Bogu, zaś owdowiała przed rokiem pani Dijonbre uznawana była za osobę religijną, bo czasami chodziła na niedzielną mszę świętą. Hubert Voisin posłał jedną ze swoich córek do szkoły prowadzonej przez siostry, tylko dlatego, że dziecko nie miało apetytu, a wiedział, że zakonnice umieją sprawić, by dzieci jadły. I to właśnie nauka Gilberty w katolickiej szkole stała się dla Matki Bożej sposobnością, by się objawić dzieciom.
Oh,
Gilberta Voisin miała 13 lat. Uczęszczała do szkoły prowadzonej przez siostry nauczania chrześcijańskiego. Po lekcjach pozostawała w akademii na czas nauki własnej i do domu wracała dopiero przed 7 wieczorem. Wychodziła po nią czwórka dzieci, jej rodzeństwo już wcześniej przedstawione. Dwudziestego 9 listopada 1932 roku był zimny jesienny wieczór. Dzieci jak zwykle udały się pod szkołę prowadzoną przez siostry od doktryny chrześcijańskiej odebrać Gilbertę. Aby dojść do bramy, musieli przejść obok groty Matki Bożej z Lourdes. Ta grota znajdowała się na klasztornym dziedzińcu, jakby tuż pod wiaduktem. Dzieci podeszły bliżej budynku i zadzwoniły do drzwi szkoły. I właśnie wtedy Albert spojrzał w kierunku wiaduktu i wykrzyknął:
Matka Boża, ubrana na biało, chodzi nad wiaduktem.
Jego słowa potraktowano jako żart. Żadna z dziewczynek się nie obejrzała. Jednak w końcu zaciekawiła ich ta dziwna mina chłopca. Dziewczęta spojrzały w kierunku wiaduktu i zobaczyły tam idącą kobietę unoszącą się na białym obłoczku. Przerażone dzieci zaczęły dobijać się do drzwi. Otworzyła siostra Furtianka. Dzieci palcem pokazują jej w stronę wiaduktu i mówią, że jest tam Matka Boża. Zakonnica nic nie widzi. Mówi tylko, że figura nie może się poruszać, myśląc, że ci wskazują na figurę Matki Bożej z Lourdes. Siostra poszła do klasy po Gilbertę. Gdy dziewczynka wróciła, stanęła na progu drzwi. Zobaczyła dzieci patrzące się w jednym kierunku, w kierunku wiaduktu. Ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu ujrzała tam przepiękną panią. Cała piątka pobiegła do domu, obiecując sobie, że przyjdą tu następnego dnia, o tej samej godzinie, by odprowadzić Gilbertę. Następnego dnia matka Andrei i Gilberty postanowiła udać się na miejsce domniemanego objawienia, myśląc, że ktoś robi sobie żarty z dzieci. Uzbrojona w ciężki kij, poszła pod budynek szkoły. Towarzyszyło jej 5 innych dorosłych. Tego wieczoru Matka Boża ukazała się aż 4 razy. Najpierw na centralnej ścieżce prowadzącej przez ogród, potem w połowie drogi między klasztorem a grotą Matki Bożej z Lourdes, jeszcze raz między grotą i bramą i na koniec obok głogu rosnącego przy ogrodzeniu. Przeszukiwania ogrodu przez panią Dijembre okazało się niepotrzebne, bo nikogo podejrzanego tam nie było. Objawienie pod krzewem głogu stało się wzorcem dla następnych spotkań. Według świadectwa wizjonerów Maryja wyglądała jak piękna, młoda kobieta w wieku od 18 do 20 lat. Jej oczy były pełne miłości. Uśmiechała się. Stała na obłoku. miała na sobie białą suknię z lekko niebieskimi odblaskami, na głowie zaś długi biały welon opadający na ramiona. Z jej głowy wychodziły promienie świetlne, układające się jakby w koronę. Najczęściej jej ręce były złożone. Wizjonerzy nie widzieli stóp Matki Bożej, bo te zakrywała suknia. Była najpiękniejszą kobietą na świecie. Wieczorem następnego dnia brama do klasztoru była zamknięta, a psy spuszczone. Jedna z zakonnic postanowiła położyć kres tym wydarzeniom. Nie przeszkodziło to jednak Matce Bożej ukazać się pod głogiem, a dzieci uklęknęły na wybrukowanej ulicy. Rozpoczęła się rozmowa.
Czy jesteś niepokaloną dziewicą?
Pani kiwnęła głową.
Czego żądasz?
Byście zawsze byli dobrzy.
Najświętsza Panienka pojawia się po raz pierwszy z różańcem. Odtąd dzieci odmawiają tę modlitwę w oczekiwaniu na spotkanie, a podczas widzenia kontynuują go cienkimi głosami. Ponieważ Maryja poleciła przyjść wizjonerom 8 grudnia, uroczystość niepokalanego poczęcia ściągnęła przed klasztor tłumy ludzi. Wielu oczekiwało jakiegoś cudu, jakiegoś znaku. Objawienie było wyjątkowe. Dzieci znów wpadają w ekstazę. Po tym objawieniu Fernanda wyznała:
nie widziałam niczego, ani głogu, ani płotu, ani drzew i ludzi. Widziałam tylko Najświętszą Maryję Pannę, która się do nas uśmiechała.
Wizjonerzy nie reagowali na przypalanie zapałkami, kłucie igłą, świecenie w źrenice. Więcej, kiedy skończyło się objawienie, po oparzeniach nie było śladu. Siedemnastego grudnia Matka Najświętsza prosi o kapliczkę. 4 dni później przedstawia się.
Jestem niepokalaną dziewicą.
Na pytanie, dlaczego się objawia, odpowiada:
żeby ludzie mogli tu przychodzić w pielgrzymkach.
28 grudnia ogłasza, że wkrótce przyjdzie po raz ostatni. Nazajutrz, gdy żegnając się z dziećmi, rozpościera jak zwykle ramiona, dzieci dostrzegają na jej piersiach złote serce otoczone promieniami. W ostatnim dniu roku znów dzieci oglądają to serce. Gilberta w łazę słyszy:
módl się bardzo wiele.
Nazajutrz Maryja ogłasza:
jutro będę rozmawiała z każdym oddzielnie.
3 stycznia 1933 roku dochodzi do ostatniego objawienia w Burę. Matka Boża ukazuje się wszystkim wizjonerom z wyjątkiem Fernandy. Powtarza im tajemnicę. Rozmawia kolejno z małą i dużą Gilbertą, Albertem i Andreą. Gilberta w łazę przekazuje obietnicę Matki Bożej:
nawrócę grzeszników.
Andrzej poza osobistym sekretem mówi:
jestem matką Boga i królową nieba. Módl się stale.
Nim zniknęła na zawsze, raz jeszcze pokazała dzieciom swoje złote serce. Podczas gdy czwórka wizjonerów udała się do klasztoru, niepocieszona Fernanda pozostała pod głogiem i dalej odmawiała różaniec. Nagle usłyszała głośny huk, jakby uderzenie pioruna, a na krzewie ognistą kulę. Nie tylko ona, wielu ludzi słyszało grzmot i widziało dziwny ogień. Te dramatyczne okoliczności zdają się wskazywać, że Maryja chciała zwrócić szczególną uwagę na swe ostatnie spotkanie właśnie z Fernandą. Rozmowa jednak była krótka.
Czy kochasz mego syna?
Tak.
Czy kochasz mnie?
Tak.
Wobec tego poświęć się dla mnie.
Ukazała jeszcze Fernandzie swe serce i powiedziała:
adieu.
Dwa tygodnie po zakończeniu objawień zdarzył się cud. 10-letnia dziewczynka od 3 lat cierpiała na chorobę kości. 4 grudnia Albert, jeden z wizjonerów, poprosił Matkę Bożą o uzdrowienie. Maryja uśmiechnęła się. Chłopiec był przekonany, że dziewczynka zostanie cudownie uzdrowiona. 15 stycznia po modlitwie odmówionej pod krzewem głogu zdarzył się cud. Niespełna pół roku później pewna kobieta została uzdrowiona z gruźlicy, która zdeformowała jej kręgosłup, a jedną nogę dotknęła martwica. Leżąca na noszach pod głogiem chora poczuła, że po raz pierwszy od wielu lat może się poruszać. Nazajutrz chodziła już całkowicie zdrowa. Jednak najważniejsze cuda w Burę to uzdrowienia z chorób duchowych. Objawienia w Burę zakończyły się. Zaczęły się jednak dyskusje. Dlaczego Matka Boża wybrała dzieci z rodzin niepraktykujących? Dlaczego orędzie nie zawiera żadnej nowości? Dlaczego Maryja powiedziała tak niewiele? W maju 1935 roku specjalna komisja zaczęła badać objawienia w Burę. Po przerwie spowodowanej wojną kontynuowano pracę. 2 lipca 1949 roku ogłoszono, że wydarzenia mają charakter nadprzyrodzony. W 1947 roku zaczęto budowę kaplicy, którą konsekrowano w 1954. Wokół tej kaplicy stanęły liczne konfesjonały, aby uprzytomnić każdemu pokutny charakter objawień. Krzew głogu, przy którym objawiała się Matka Boża, otoczono ogrodzeniem wykonanym z brązu. Tam, gdzie stała grota Matki Bożej z Lourdes, wybudowano ołtarz polowy. Dawny klasztor i szkołę zamieniono na dom pielgrzyma. Zakupiono również stojący obok średniowieczny zamek, który obecnie należy do sanktuarium. Piątka widzących z Bourin założyła własne rodziny. Ci, którzy pozostali na miejscu, starali się przychodzić codziennie do miejsca objawień, aby prowadzić wieczorny różaniec przy krzewie głogu. W ciągu swego życia starali się unikać rozgłosu. Mówili, że to nie oni są ważni, ale przekazane orędzie, że to Matka Boża ważna jest w Bourin. Najmłodsza Gilberta di Gembre zmarła 10 lutego 2015 roku. Maja 1985 roku sanktuarium w Bourin odwiedził święty Jan Paweł II, a był to dzień wyjątkowy dla papieża. Obchodził 65. rocznicę swoich urodzin.
Oto już od ponad 50 lat miejsce to stało się dla całej Belgii i krajów sąsiednich ważnym ośrodkiem pielgrzymek maryjnych. Uprzywilejowanym miejscem modlitwy i odnowy, gdzie wierni w sposób szczególny odczuwają obecność Maryi, niepokalanej dziewicy, królowej niebios i jej przemożne wstawiennictwo w nawracaniu grzeszników. Umieściliście statuę Maryi w tym sanktuarium na wolnym powietrzu, by przyjmować pielgrzymów. Wznieśliście kaplicę, której kamienie mówią o początkach tych pielgrzymek. Potem wybudowaliście wielki kościół. Stworzyliście hospicjum dla chorych, dom rekolekcyjny Castel Sainte-Marie i miejsce kontemplacji. Wszystko to cieszy mnie, bo wasza postawa wiary i modlitewne zgromadzenia są wyrazem czci dla Najświętszej Marii Panny. Wraz z nią wielbicie jej boskiego Syna, Boga Ojca i Ducha Świętego. Ona sprawia, że Kościół stale przybliża się do źródła zbawienia.
Jan Paweł II zostawił w darze Matce Bożej perłowy różaniec. Objawienia Matki Bożej w Bourin należą do bardziej milczących w historii. Matka Boża mówiła niewiele, ale pokazała to, co znajduje się w centrum jej orędzia – niepokalane serce, jej złote serce. Objawieniom towarzyszyło kilka wezwań.
Bądźcie dobrzy.
Jest to apel skierowany również do nas, ludzi XXI wieku.
Módlcie się bardzo wiele.
A zatem, ile czasu poświęcamy dziś na modlitwę, na spotkanie z Bogiem? Maryja kieruje również do nas dwa pytania.
Czy kochasz mojego Syna? Czy kochasz mnie?
Bo nie można kochać Matki Bożej bez kochania Jezusa. Nie można być chrześcijaninem, nie kochając Matki Najświętszej. Paweł VI ujął to krótko. Chrześcijański znaczy maryjny.
Belle dame, Notre Dame de Bourin, puisque vous êtes ma mère, mon étoile. Et ma lumière, gardez-moi sur mon chemin. belle dame, Notre-Dame au cœur d'or. Obtenez-moi la tendresse, le courage pour sans cesse rechercher le vrai trésor. Belle dame, Notre-Dame de Morin, puisque vous êtes ma mère, mon étoile et ma lumière, gardez-moi sur mon chemin. Belle dame, Notre-Dame immaculée, ravivez ma foi, ma flamme et l'espérance en mon âme. Apprenez-moi à prier. Belle dame, Notre-Dame de Morin, puisque vous êtes ma mère, mon étoile et ma lumière, gardez-moi sur mon chemin. Belle dame, Notre-Dame des pécheurs, que fleurisse l'aube épine, que l'amour prenne racine, faites de moi un semeur. Belle dame, Notre-Dame de Morin, puisque vous êtes ma mère, mon étoile et ma lumière, gardez-moi sur mon chemin. Dame, Notre-Dame, reine des cieux, mère de Dieu qui m'appelle à construire une chapelle en moi pour rayonner Dieu. Belle dame, Notre-Dame de Morin, puisque vous êtes ma mère, mon étoile et ma lumière, gardez-moi sur mon chemin.